To, do czego chcemy Państwa dzisiaj zaprosić, to przyjrzenia się temu, jakie są fakty i mity dotyczące odporności psychicznej i do tego, żeby rozróżnić pojęcia, by móc się zająć generalnie odpornością psychiczną. W związku z tym zapraszamy do naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzisiaj mój ulubiony gość, czyli mój i Państwa, czyli Małgosia Doruj. Dzień dobry, Małgosiu.
Dzień dobry, Agnieszko. Cieszę się, że możemy znowu się zobaczyć.
Ja zaprosiłam Ciebie, ponieważ chcę zrobić cykl rozmów o odporności psychicznej z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że październik to taki czas, kiedy zaczyna się być trudno na dworze, mamy mniej słońca, w związku z tym zaczynamy czuć pewne niedobory. Większość z nas już jest po wakacjach i lekko nie pamięta tych wakacji, więc mamy taki moment, kiedy zaczynamy odczuwać napięcie, niepokój, może też smutek i spadek energii życiowej. Druga rzecz jest taka, że robimy teraz z Markiem Kamińskim Kongres Mocy, w którym mówimy o odporności psychicznej. Marek też się tym zajmuje. A trzecia rzecz jest taka, że to jest po prostu ważny temat. Kiedy sobie myślę o tym, że warto zacząć rozmawiać o odporności psychicznej, czym jest, jak ją budować, jak ją wzmacniać i jak dbać o siebie, to z kim jak nie z tobą, jeśli chodzi o w ogóle definicję. Bo przeglądałam internet, dużo jest różnych rzeczy dotyczących odporności psychicznej, natomiast no, prawda jest taka, że nie wszystko jest prawdą. W związku z tym zacznijmy po prostu metodycznie od tego, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jakie są fakty i mity na temat odporności psychicznej, czym odporność psychiczna jest.
Piękny wstęp, Agnieszka, bo zwróciłaś uwagę na bardzo ważny temat kształtowania tej odporności psychicznej, bo ja mam wrażenie, że dużo mówimy o radzeniu sobie ze stresem, że mówimy o wypaleniu zawodowym, czyli jesteśmy jakby już po stronie skutków, a tak naprawdę co lepiej działa od profilaktyki, prawda? Czyli żebyśmy jednak może pomyśleli o tym dużo wcześniej, zanim jeszcze jesteśmy przytłoczeni i tak jak powiedziałaś, pod wpływem różnych stresorów z otoczenia. I tutaj ta odporność psychiczna rzeczywiście jest takim naszym osobistym, bym powiedziała, barometrem, który pozwala nam w sytuacjach różnych, trudnych, szukać w sobie zasobów do tego, żeby sobie mierzyć się z tymi różnymi wyzwaniami. I tak jak powiedziałaś, Agnieszko, a propos definicji, to tutaj dobrze jest zróżnicować takie dwa pojęcia, które często są stosowane zamiennie, natomiast niektórzy badacze właśnie podkreślają, że to jednak nie do końca jest tożsame, a mianowicie właśnie odporność psychiczna i rezyliencja. Rezyliencja to jest takie trudne słowo, bym powiedziała. Trudno je przełożyć na język polski, proszę.
Ostatnio modne. Dużo się mówi o rezyliencji, książka Ricka Hansona o rezyliencji, więc my o tym dużo mówimy. Sporo osób jest zapraszanych do tematu rezyliencji, natomiast pytanie, do czego my jesteśmy w ogóle zapraszani?
Tak. Tutaj ja myślę, że bardzo fajnym terminem jest propozycja księdza Uchnasta, który kiedyś, zresztą nam tu obydwu dobrze znany profesor, który kiedyś użył takiego określenia jak prężność osobowa i on właśnie ten termin, który wprowadzał jako prężność, nawiązywał do rezyliencji ego, czyli właśnie takich naszych osobistych zasobów do tego, żeby nie tylko radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami życia, ale to, co jest ważne i na co bym chciała szczególnie zwrócić uwagę, że rezyliencja czy ta prężność dotyczy nie tylko radzenia sobie, ale również jeżeli nas coś przygniata, to możliwości powrotu do stanu równowagi. Czyli w tej rezyliencji mam wrażenie chodzi troszkę o coś więcej niż tylko o odporność psychiczną. I chociaż za chwilę jak przejdziemy jeszcze do innych definicji odporności psychicznej, ci badacze również gdzieś pomiędzy używają tego określenia rezyliencji, to jednak ja bym postawiła te dwa pojęcia obok siebie. Czyli że rezyliencja to jest bardziej ta umiejętność reagowania na wyzwania życia codziennego w taki sposób, żeby bazując na zasobach ograniczać straty w tych zasobach i jednocześnie, kiedy jest już po stresie, powrót do równowagi, czyli odbudowanie zasobów, taka można by było powiedzieć łatwość czy szybkość powrotu do równowagi po trudnym doświadczeniu, czyli mamy jakby i odbiór, i tak jak taka, ja bym porównała to do takiej wańki wstańki, jeżeli kojarzymy, czy takie lalki, prawda, co, że jak pchniesz do tyłu, to potem ona tak wraca do równowagi.
To jeszcze tylko domknijmy tę definicję, czyli to jest taka sytuacja, w której możemy mieć różny poziom rezyliencji, jeśli chodzi na przykład o to, jak szybko pozbieramy się po upadku. Czyli mamy grupę ludzi, która kiedy no właśnie coś się przewróci, czyli upadek albo się przewrócę, czyli jestem w sytuacji kryzysowej i coś straciłam, coś mnie przygniotło albo może nawet coś mnie złamało, to jedni mają dosyć dużą łatwość podniesienia się i no nie lubię tego sformułowania, ale upadłeś, podnieś się szybciutko. I to oznacza, że mają dosyć dużą łatwość, ale mamy takie osoby, które no właśnie po tym upadku, po tym kryzysie, który jest normalny i naturalny, mają dłuższy czas na podniesienie się, czyli odbudowanie. I ta termin rezyliencja oznacza, ile ja czasu potrzebuję, żeby się nadbudować, odbudować, żeby na nowo wstać i pójść do nowego. To tak jakby komórka musiała się odbudować.
Tak, bo też oczywiście tutaj jakbyśmy tak sensu stricte całą definicję, to oczywiście tu też jest ta siła jakby, z którą ja przyjmuję też to, co mnie dotyka i im bardziej osoba jest zasobna w sensie rezylientnym, tym jakby ją mniej to też, wiesz, wychyli, odchyli. Ale to, co bardzo ważne, na co zwracasz uwagę, że często ten czas może być właśnie dobrym takim wskaźnikiem, na ile ja rzeczywiście tej rezyliencji mam dużo w sobie, czyli na ile ja szybko potrafię się zregenerować, odbudować, tak jak powiedziałaś, żeby pójść dalej. Natomiast ja bym jeszcze dodała oprócz czasu tą komponentę właśnie zasobów i odbudowywania tych zasobów, czyli taka umiejętność jakby regeneracji, prawda? Bo są osoby, które, tak jak powiedziałaś słusznie, mogą jakby przewrócę się i leżę, bo nie mam siły wstać, prawda? A są osoby, które na tyle mają zasobów, że jakby dla nich to jest taki stan, dobra, zdarzyło się, mam wyzwanie, zmierzyłam się z wyzwaniem, więc teraz muszę coś z tym zrobić. Oni jakby szybko potrafią włączyć te swoje zasoby do tego, żeby wrócić do stanu równowagi, prawda? Więc tutaj czas plus jakby ta umiejętność odbudowywania zasobów.
Jeszcze powiem, bo to jest bardzo ważny wątek, umiejętność odbudowywania zasobów, bo mamy bardzo dużą grupę ludzi, która właśnie nie odbudowuje zasobów, czyli wstaje i idzie dalej. Czyli to jest historia, w której ostatnio mi koleżanka opowiadała, jej znajoma poszła na kamino i zaczęła ją bardzo boleć kostka. I tam bolała kostka, poszła do szpitala, powiedzieli, że nic się nie dzieje. To normalne przypadki, myślę, że na kamino wiele osób tak trafia. I ona szła dalej, potem pojechała na jakiś obóz, potem jeszcze coś i bardzo noga bolała, więc poszła do szpitala, okazało się, że mama tę kostkę złamaną w trzech miejscach z lekkim przeniesieniem. I teraz ona nie odbudowała zasobów, ona po prostu wstała i poszła dalej. I to jest bardzo ważny element, że rezyliencja zakłada, że ja dopiero odbudowana idę dalej, a my mamy taką skłonność do tego, że my mamy takie oczekiwanie od otoczenia, że my mamy się tak szybciutko podnieść, i tak zacząć działać, że mogę iść z tą raną, mogę iść z tą złamaną ręką i przełóżmy to na inne rzeczy, że ja nie mam czasu po kryzysie czy po trudnej sytuacji na... To jest inny wątek, ale jakoś szalenie ważny w tym, o czym rozmawiamy, że my mamy prawo w ogóle mieć inny czas na odbudowanie się i że my bardzo potrzebujemy dopiero odbudowani pójść do świata, bo wtedy znowu jesteśmy odporni na kolejne rzeczy. A tak jak cały czas jestem poszarpana i mam kolejne poszarpane kawałki, to mi po prostu jest trudno.
Jest niezwykle ważne, co mówisz o tym, bo ja się z tym bardzo często spotykam, a już szczególnie w biznesie, że jakby jest takie oczekiwanie też otoczenia, bo rezyliencja też o tym mówi, prawda? O tej równowadze między też wymaganiami, a też jakby odpowiadaniem na te wymagania, że często jest tak, że to otoczenie od nas wymaga, tak jak powiedziałaś, że ja muszę być już gotowa, prawda? Czyli na przykład przeżywam jakąś trudną dla siebie sytuację, ale za chwilę ruszamy z jakimś projektem i jest oczekiwanie, że ja muszę stanąć do tego projektu tak, jakbym nic nie przeżywała, wręcz to ma świadczyć o moim profesjonalizmie.
I odporności psychicznej, bym powiedziała, a powiem jeszcze, pójdźmy jeszcze dalej, że wiele osób mówi, dzięki temu, że wróciłam do pracy, to pozwoliło mi się to pozbierać, albo dzięki temu było mi łatwiej utrzymać się w pionie. To są w ogóle bardzo częste zdania, teraz mi to klika, jak o tym mówimy, tylko że to utrzymanie się w pionie oznaczało, że ja już ten, wiesz, myślę sobie teraz o
tym,
które jest poobijane i ja się trzymam w pionie, tylko ja nie widzę, że ja nie zaleczyłam różnych ran, które tam zostaną i mi się wydaje, że ja wróciłam do pionu. Natomiast wróciłam do pewnie do jakiejś stabilności na dany moment, natomiast nie odbudowałam się i to jest to, co potem powoduje. Zatrzymajmy się na tym na sekundę, żebyśmy sobie dawali czas na odbudowywanie się, bo każdy z nas ma inny czas, bo potem jest takie zaskoczenie, że potem jakaś drobna rzecz jest w stanie nas wyrzucić z tego dobrostanu i ktoś mówi, kurczę, zmarła mi matka na raka i szybko się pozbierałam i poszłam do pracy, a teraz miałam drobną stłuczkę i przez 3 czy 4 tygodnie nie mogę dojść do siebie po takim drobiazgu. To może być informacja, że ja właśnie nie dałam sobie czasu na tę odbudowę i ta odbudowa się po prostu nie wykonała, tylko poszłam poszarpana dalej.
Jak zawsze, wiesz, ty coś powiesz i mnie to już inspiruje do wielu refleksji. Bardzo mi się podobało to porównanie do takiego bycia poszarpanym, bo rzeczywiście ja mogę stać pionowo, ale gdzieś już mam te siniaki, mam te rany, mam te poszarpanie, tak jak powiedziałaś. I to nie jest to samo. To tak jak bokser skojarzyło mi się na ringu, prawda? Że ja mogę przyjąć ileś ciosów, prawda? Ale każdy kolejny to już nie jest przyjęcie zwykłego ciosu, tylko ja już inaczej odbieram, bo już moje ciało inaczej na to reaguje. I też to, co ważnego powiedziałaś, to ja bym chciała tutaj też zatrzymać chwilkę, bo to jest niezwykle ważne. A propos chociażby procesu żałoby, że często osoby właśnie z żałobą sobie w ten sposób radzą, że wracają do obowiązków, żeby nie myśleć, żeby się odciąć. Czyli taki sposób jakby regulacji swoich emocji polegający na odcięciu od emocji. I to rzeczywiście krótkoterminowo może być pomocne, bo ta osoba rzeczywiście wchodząc w ten nurt aktywności jakby jest na tyle zaangażowana, że te myśli są tak w zadaniu, że brakuje tej energii mentalnej do powrotu do siebie. Ale to, co powiedziałaś, każde kolejne doświadczenie trudne, które uderza z powrotem w te emocje, niewypłakane, niewyrażone, powoduje, że ja z powodu stłuczki mogę stać na środku ulicy i zacząć płakać. Ale w tych łzach ja mam nie tylko tą stłuczkę, tylko ja mam ten żal niewypłakany w momencie tej żałoby. I co więcej dorzucę do tego, że często idzie nam to w psychosomatykę, prawda? Że gdzieś, skoro ciągle nie chcemy dopuścić, bo są i tacy, w cudzysłowie twardziele, co to wiesz, i to, i to, i to, i jeszcze więcej, i dopiero, kiedy ich ciało odmawia im posłuszeństwa, czyli nagle, nie wiem, kręgosłup tak boli, że nie mogą wstać z łóżka, albo inne objawy z ciała powoduje, że oni nagle się zatrzymują i mówią, zatrzymałem się, a tak naprawdę to moje ciało mnie zatrzymało, bo gdyby mnie nie zatrzymało, to ja bym się nie zatrzymała, nie?
Jak mój ulubiony klient, któremu biodro wypadło w wieku 38 lat i nie rozumiał, dlaczego to się wydarzyło, ciało postanowiło go zatrzymać. Zatrzymam się na pięknym słowie stłuczkę, ponieważ miałam stłuczkę i dlatego się rozpadłam, rozpłakałam, ponieważ ta stłuczka pokazała mi, że różne stłuczenia we mnie nie zostały zadbane i nie zostały posklejane. I to jest taki ważny mit, to o czym teraz rozmawiamy, na temat odporności psychicznej, że odporność psychiczna oznacza, że my bardzo szybko się pozbieramy. To jest mit, to jest kłamstwo.
Tak. Wręcz, że się nie damy, nie? Że się w ogóle nie damy, że przyjmiemy na siebie po prostu cios i będziemy, jakby się nic nie stało, prawda?
I drugi mit, o którym już powiedziałyśmy, ja go tylko nazwę, to jest, że odporność psychiczna to znaczy, że ja nie czuję, że mnie nie boli, nie? To tak jakbyśmy oczekiwali, że odporny to taki, który no, nic absolutnie go nie ruszy, a to nie o to chodzi. W związku z tym, co to jest ta odporność psychiczna?
No właśnie, wiesz co, ale jeszcze dotknę tego, co porównałaś o tej odporności, bo mi się to skojarzyło z odpornością na wirusy.
Tak.
Że zobacz, że osoba odporna to nie jest tak, że ona nie doświadcza tych wirusów, tylko organizm ma na tyle rozbudowane mechanizmy obronne, które pozwalają jakby, żeby te wirusy się nie przedarły, żeby nie uszkodziły, gdzieś tam nie zapoczątkowały jakiegoś procesu chorobowego. I druga rzecz, ja znam osoby odporne, które gdzieś posmarkują w fazie grypy, tylko po prostu ich grypa nie rozkłada, tak? Ale to nie znaczy, że nie mają jakichś elementów też, prawda, takich typowych dla przeziębienia, tylko po prostu organizm ma na tyle zasoby, żeby zredukować jakby wpływ. Ale wracamy już do tej właśnie odporności psychicznej, bo tutaj też jest bardzo wiele różnych definicji. My często z odpornością psychiczną kojarzymy właśnie taką reakcję na stres, że ja nie dam się stresowi, że mnie ten stres nie ruszy. I to jest to, o czym ty powiedziałaś, o takim trochę micie odporności psychicznej. Ale odporność psychiczna przez na przykład taką też, jak tu już się powołałaś na Hansonów z tą książką o rezyliencji, to tutaj też jest taka książka odporności psychicznej Strycharczyka i Klaufa chyba, poczekaj, bo nie pamiętam sobie, tutaj sięgnę, bo gdzieś mam w notatce nazwisko, tak, Klaufa Pitera, że oni bardziej tą odporność psychiczną utożsamiają z pewnego rodzaju cechą osobowości, czyli że jest to pewna taka nasza stała, względnie stała może umiejętność, ponieważ możemy rozwijać odporność psychiczną.
To jest umiejętność, zatrzymajmy to, to jest umiejętność, czyli to nie jest tak, że się urodziłam z wysoką lub niską odpornością psychiczną. To jest bardzo ważne, czyli my to możemy kształtować. Dlatego chcę to zatrzymać, ponieważ ja chcę potem zrobić całą serię rozmów z różnymi naprawdę wybitnymi specjalistami, którzy będą mówili o tym, jakie są różne sposoby nabywania tej umiejętności, właśnie budowania odporności psychicznej.
Tak. I to jest też taka, tak jak powiedziałaś, umiejętność, oni to bardziej do tych cech osobowości nawiązują, ale tak jak masz rację, to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to są wyuczalne rzeczy, że my możemy to rozwijać. I ona odpowiada nie, że ja nie czuję, nie doświadczam, tylko że ja radzę sobie z doświadczeniem różnego rodzaju wyzwania, stresoru, oczekiwania i presji. I że robię to niezależnie od okoliczności. Czyli że w tym sensie jest to jakaś moja dyspozycja, która jest niezależna od tego, co się dzieje w moim otoczeniu, że ja jestem jakby przygotowana do tego, żeby sobie z tymi wyzwaniami radzić w tu i teraz. I to jest też niezwykle ważne, bo to jest to, co powiedziałaś o tym micie, że czasami ludzie mówią, że a, bo ty nie jesteś odporna psychicznie, bo ciebie to rusza, że ta sytuacja jakoś na ciebie działa. A ja bym bardzo mocno chciała to podkreślić, że stresor działa na każdego z nas, nie? Że jakaś sytuacja trudna, jakieś wyzwanie i presja będzie na nas działać. Tylko to, co jest jakby podstawą współczesnych koncepcji stresu, że stres powstaje w relacji między bodźcem a moją reakcją na ten bodziec, prawda? Czyli że to się dzieje gdzieś w tej interakcji między, czyli że odporność nie mówi, że ja po prostu nie widzę tych bodźców, że one mnie nie uderzają, że one na mnie nie działają, tylko mówi o tym, że ja potrafię na te bodźce reagować w taki sposób, który będzie skuteczny, konstruktywny, który mi pomoże poradzić sobie, żeby na to wyzwanie odpowiedzieć w sposób konstruktywny i dla mnie wspierający, prawda?
Właśnie, że to mnie nie przewróci. Wróćmy na chwilę jeszcze do definicji Jima Lehrera, psycholog sportowy. On mówi tak, że odporność psychiczna to zdolność do stałego działania w górnym przedziale możliwości danego człowieka, niezależnie od występujących okoliczności konkurencyjnych. Ja lubię tę definicję, bo chodzi o to, że jeżeli ja jestem odporna psychicznie, to mimo tego, że ja odczuwam lęk, mimo tego, że ja odczuwam napięcie, mimo tego, że ja odczuwam niepokój, to ja i tak działam na maksimum swoich możliwości. Czyli przychodzi mi taki przykład do głowy z tego tygodnia. Pracuję z takim klientem, mam warsztaty z empatycznego przywództwa, no i dostaję informację, że będę pracowała z dyrektorami różnych fabryk produkcyjnych, którzy są dosyć mocno przemocowi i że to na pewno będzie trudne i że to na pewno będzie wyzwanie i że oni na pewno na początku będą ze mną walczyli. I teraz, oczywiście, że ta informacja jakoś na mnie wpływa, ona mnie porusza emocjonalnie, bo sobie myślę, szkoda, że będą walczyli i muszę się przygotować na walkę, ale odporność psychiczna mówi o tym, że ja nie zajmuję się w ogóle tym lękiem i niepokojem, tylko ja wychodzę na salę ze stuprocentowym przygotowaniem, ze stuprocentowym zaufaniem do siebie i do swojej merytoryki i po prostu działam. Tak? I nawet jeśli mam to, co ludzie czasami nazywają tremą, albo no właśnie jakimś takim napięciem w ciele, to ono, ja nie muszę wybierać między tym, czy ja się mam zająć teraz swoim napięciem i lękiem, czy ja mam się zająć ludźmi. To jest bardzo ważne. Co to znaczy działać mimo warunków konkurencyjnych? Że nie ma konieczności wybierania, tylko po prostu ja jestem w swoim i działam. System się nie destabilizuje.
Tak, to bardzo ważna rzecz, co powiedziałaś, bo działam wtedy z poziomu moich zasobów. Bo rzeczywiście, tak mi się znowu będę wracać troszkę do tej definicji stresu, tylko tutaj nawiążę do Hobbesowej definicji, która mówi o ochronie zasobów i o właśnie też odbudowywaniu zasobów, że to jest to, co jakbym miała takiej metafory trochę użyć. Że to, że się wydarza, to co się wydarza i te informacje przychodzą do ciebie, nie powodują u ciebie utraty twoich zasobów, czy nie masz lęku o potencjalną utratę twoich zasobów. Czyli to, co powiedziałaś, takie stuprocentowe postawienie na siebie w takim znaczeniu, że ja wiem, ufam sobie, wiem, że sobie poradzę, powoduje, że będąc w tych zasobach, jakby jest ci łatwiej przyjąć, nawet jeśli oni by faktycznie tak się zachowywali, prawda? Ale dzięki temu, to co mówisz, że jesteś przy swoich zasobach, to cię nie dekoncentruje, to cię nie wybija i nawet jeśli się pojawi jakieś takie pytanie zaczepne, tak mi się kojarzą te granaty, różne rodzaje granatów, że ktoś ci wrzuca pytanie pod tytułem, czy polegniesz, bo to czasami tak się dzieje na grupach szkoleniowych, że.
Może nie odłoży telefonu, nie będzie notował. No to są różne rzeczy. Oni powinni
Tak,
widzieć, bo
tak.
to też jest ważne, że tam są różne próby i tam naprawdę była walka przez chwilę,
Tak, ale że to wtedy robi coś takiego, że ty widząc nawet, że ktoś z tobą walczy, będąc przy swoich zasobach, nie koncentrujesz się na tym, co on robi, czy jaką on ma intencję, tylko jesteś przy swojej intencji, prawda? Czyli będąc, możesz się oprzeć tak jakby na twoich zasobach, na tym, co jest twoim potencjałem, na tym, co jest twoją mocną stroną i nawet na takie zaczepne pytanie jesteś w stanie wygenerować adekwatną odpowiedź. To jest to, o czym powiedziałaś, że ja dalej działam na swoich wysokich poziomach, nie? Że to mnie jakoś tu nie rozbija, nie wybija.
Teraz z kolei do faktów dotyczących odporności psychicznej, czyli to, co powiedziałaś, to ona jest bardzo mocno związana z zaufaniem do siebie, z kontaktem z emocjami, jest bardzo mocno związana z kontaktem z potrzebami, czyli czego ja teraz potrzebuję, o co ja chcę teraz zadbać, i jest bardzo mocno związana z samooceną, czyli jak ja oceniam swoje możliwości, no i jest też bardzo mocno związana z tym, o czym my rozmawiamy. W rozmowie z Tobą na Twoim kanale, do której bardzo serdecznie wszystkich Państwa odsyłam, link zostawimy pod filmem, jest bardzo mocno związana z tym widzeniem wartości i dobra w sobie. Bo jeżeli ja te wszystkie rzeczy widzę jako zasoby i umiem z nich korzystać, to jest właśnie to, że ja wiem, że jeżeli tam się coś pojawi, to ja mam co wyjąć, tak? Czyli no, teraz jak wykonuję ruch, to idę do kart i myślę sobie, zawsze mam jokera, nie? Zawsze mam jokera, zawsze mam asy i zawsze mam jokera. I nawet jeśli wy macie jokery, no to jakby ja sobie poradzę. I oczywiście odporność psychiczna jest jeszcze bardzo mocno związana, ty o tym mówiłaś, jest związana ze stanem mojego organizmu. My już wiemy, że te rzeczy się łączą, czyli jeżeli głowa jest poukładana I tu mam zaufanie do siebie i emocjonalnie jestem ok, to bardzo mocno wpływa na ciało. Czyli w ogóle też wytwarzam znacznie większą liczbę przeciwciał i jestem w kontakcie i jestem zdrowsza, ale wyspana, najedzona, po spacerze ja też będę miała zupełnie inną odporność psychiczną, czyli wracamy do tego, zdolność do reagowania na maksimum swoich możliwości.
Mm-hmm. Tak, i wiesz co, to też bardzo Ci dziękuję o to podkreślenie tej roli ciała, bo często osoby właśnie uważają, że znowu dużej ich odporności psychicznej, na przykład w sytuacji silnych stresów, są jakieś duże zmiany w organizacji albo w życiu rodzinnym i że im się wydaje, że właśnie muszę działać na maksa, ale robię to kosztem swoich zasobów energetycznych, też tych fizycznych, czyli nie dosypiam, no bo muszę stanąć na wysokości zadania, prawda? Nie mam kiedy się ruszać, bo siedzę cały czas przy komputerze albo przy jakichś tam aktywnościach i tak samo skracam sen, bo wydaje mi się, że mam więcej wtedy czasu, prawda? A zupełnie nie widzimy wtedy, że my sobie redukujemy zasoby, a przecież to właśnie siła tych zasobów będzie wpływała na tą odporność, to co powiedziałaś. Ja bym jeszcze, Agnieszko, bo ty pięknie tutaj zebrałaś te ważne elementy, które są jakby składowe, ale jeszcze bym wróciła na moment do tej definicji właśnie Strycharczyka i Klaufa, bo ona jest taka bym powiedziała, zwięzła, że oni zwracają uwagę na takie cztery wymiary. I ty częściowo o tych wymiarach powiedziałaś, bo między innymi tam jest ta pewność siebie, czyli to jest to, co mówimy o takiej wierze we własne umiejętności, że ja mam te zasoby, że ja mogę sobie poradzić, prawda? I że niezależnie od okoliczności, czyli również, że mam te zasoby, żeby sobie radzić w relacjach społecznych, ale też to, co tutaj jakoś panowie podkreślają, to jest przede wszystkim jeszcze wyzwanie, zaangażowanie i poczucie kontroli wpływu na swoje życie. I myślę, że to warto jeszcze tutaj może pokazać, bo to troszkę też się łączy z tym, co wcześniej mówiłam a propos stresu, że jeżeli my będziemy patrzeć na wydarzenia różne życiowe jako rodzaj wyzwania, przed którym ja staję, prawda? Czyli będę bardziej postrzegać to wyzwanie jako szansę na coś, prawda? Że ja mogę się sprawdzić, że ja mogę jakoś doświadczyć tej sytuacji, że owszem, widzę ryzyko, które tu jest zaangażowane, ale jakby na tyle mam zaufanie do siebie, że podejmuję to wyzwanie, prawda? Nie daję się temu wyzwaniu już na wejściu, tylko jakby wchodzę w to wyzwanie. To zaangażowanie to jest taka rozumiana trochę jako takie dążenie do celu i wytrwałość w realizacji tego celu. No i oczywiście kontrola, czyli kontrola emocji i kontrola własnego życia. I tu chciałam, dlaczego chciałam do tego nawiązać, bo mam poczucie, że często też to, co nam jakoś utrudnia tą naszą odporność psychiczną, to jest to, że my uważamy, że nic od nas nie zależy albo niewiele od nas zależy, prawda? A tutaj to, co jest bardzo ważne i co ty też podkreśliłaś bardzo mocno, myślę, bo zobacz, znajomość swoich potrzeb, dostrzeganie swoich emocji, jakby dbanie o swoje ciało, to jest nic innego, jak właśnie branie takiej, byśmy powiedzieli, odpowiedzialności za to, co, w czym jestem, czy co mi się przydarza i jakby cały czas będąc obecną w tych wyzwaniach, jakby odpowiadam z tej perspektywy moich właśnie mojego poczucia wpływu na tą sytuację. To chcę podkreślić, prawda? Że często to, co nam zabiera taką odporność psychiczną, to jest to, że my często te różne trudne zdarzenia życiowe postrzegamy w kategoriach utraty wpływu. Że wiesz, los za nas zdecydował, nie wiem, no nie mogę się mierzyć, to co powiedziałaś na przykład, bo mogłabyś podejść równie dobrze, no tak, jak oni będą mnie atakować, jak oni są tacy trudni, no to pokonają mnie, nie? Że można od razu wejść jakby, nie? Że to jest poza twoim wpływem.
Nawet powiem więcej, jak to mówisz, to przychodzą mi do głowy różni klienci i to są osoby, które wtedy wchodzą w zamartwianie się, a już wiemy, że zamartwiać się to znaczy czynić siebie martwym. I to jest to, że my sobie możemy zabierać szansę na odporność psychiczną już samym początkiem, czyli tym, że ja już mówię, że ja nie dam rady, bo ja na pewno nie mam wpływu na to, co się wydarzy. Podam prosty przykład, znaczy prosty dla mnie, ale wiem, że nie prosty dla klientki, więc nie bagatelizuję. Kiedy ona mówi, strasznie się martwię, jak moje dzieci sobie poradzą w nowej szkole, bo my się przeprowadzamy do nowego domu.
Mhm.
Ja mówię, okej, ale na czym polega twoje zmartwienie? Ona mówi, wiesz, no na tym, że jak im będzie źle, to ja nic nie mogę zrobić. I teraz, ale jak to nic nie możesz zrobić? Ona mówi, no nie mogę, bo gdybym je chciała przenieść do innej szkoły, to ja wtedy będę musiała dojeżdżać samochodem, a ja nie umiem teraz dobrze jeździć samochodem. Okej, okay, a co możesz zrobić w temacie jeżdżenia samochodem? No wiesz, to będzie bardzo trudne, żebym ja teraz nabrała łatwości jeżdżenia samochodem. No i teraz jesteśmy w temacie, no właśnie, bo to są 4C, to co powiedziałaś, nie? Z angielskiego, dlatego 4C, bo tam jest kontrola, commitment, czyli zaangażowanie, challenge, wyzwania i confidence, pewność siebie. No to to jest to, że nie mam zaufania, nie mam pewności siebie, że mogę się nauczyć i być zaangażowana, żeby mieć wpływ i zrealizować cel. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że odporność psychiczna mówi o tym, albo inaczej, tak zbierając zdanie, co to jest odporność psychiczna na podstawie tej jakże pięknej definicji, to to, że ja mam pewność, że w sytuacji wyzwania mam zasoby i mam wpływ na swoje życie, żeby się zaangażować do zrealizowania tego zadania. Mamy nową definicję, ale to tak...
Ładnie połączyłaś te wszystkie 4C.
Tak zbierając życiowo, prawda? Że odporność psychiczna oznacza działanie na rzecz siebie i na rzecz ważnych dla siebie celów, nie dając się wybijać okolicznościom. Tak? To jest prosta historia, że będę się martwić, ale ja bym wolała nie martwić, tylko będę podejmować kolejne działania, jak ta sytuacja się wydarzy. Ale w odporności psychicznej to, co jest ważne, to to, że ja mam gotowość do ruchu w ogóle. Że ja mam gotowość do zaangażowania się. I teraz paradoksalnie, jak wzmacniać odporność psychiczną? No właśnie wykonując ruch. Zrób ruch, zobacz, że potrafisz i się wzmocnij, tak? I teraz dlaczego my mówimy, że odporność psychiczną to umiejętność, bo my się możemy jej nauczyć? No bo to jest to wszystko, co my mówimy w różnych innych naszych wspólnych rozmowach. Naucz się rozpoznawać emocje, naucz się mieć kontakt ze swoimi potrzebami, znajdź swoje zasoby, zbuduj swoją pewność siebie, naucz się stawiać sobie swoje cele, naucz się ustawiać etapy realizacji celu i po prostu działaj, mając grupę wsparcia.
To jest bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś i jeszcze raz chciałabym to podkreślić, tą wyuczalność, to co powiedziałaś, to tylko bym dorzuciła jeszcze pracę z własnymi przekonaniami. Często to, co nas ogranicza, to jest to, co nawet ten przykład, który podałaś, że ja mam jakieś przekonanie, że jak ja podejmę decyzję, to ona jest nieodwracalna i ja już nie mogę z nią nic zrobić. I myślę, że to często blokuje ludzi właśnie przed tym ruchem, o którym mówisz. Że ja po prostu nakładam sama na siebie taką odpowiedzialność, że jak ja podejmę jakąś decyzję, to znaczy ja już nie będę mogła się z niej wycofać. A to, co jest dla mnie niezwykle ważne, żeby ciągle podkreślać, do czego też namawiam klientów, żeby widzieć, że zawsze każde wydarzenie to jest jakiś rodzaj lekcji, to jest jakaś sytuacja, w której ja mam okazję się czegoś nauczyć. I że nieważne nawet, jaka będzie ta decyzja, może tu wiesz, wpływ mojego taty, który zawsze do mnie mówił, lepsza każda decyzja niż żadna. I ja to jakoś sobie, wiesz, bardzo mocno przyswoiłam od dziecka.
Zrób jakiś ruch, po prostu zrób ruch.
Tak, tak. I zobaczysz, jakie będą konsekwencje i skutki. I wtedy, tak jak powiedziałaś, Agnieszka, możesz coś dopiero zrobić, bo często też jest tak, że w naszej wyobraźni to, czego my się spodziewamy, tutaj wracam też do definicji lęku, jest to, co my widzimy oczami wyobraźni, jest dużo gorsze, dużo bardziej katastroficzne, dużo bardziej niemożliwe do poradzenia niż ta rzeczywistość, kiedy my się z nią spotykamy. A to, na co mamy wpływ, bo na emocje nie mamy wpływu, prawda? Jak emocje w nas powstaną, myślę o samym takim wzbudzeniu fizjologicznym, odczuciu z ciała, prawda? Że to się po prostu pojawia, bo to jest po prostu informacja. Tak mamy wpływ na to, w którą stronę przekierujemy nasze myśli, mimo tych emocji. I to jest trochę to, o czym mówisz. Czy ja przekieruję te moje myśli w kierunku moich zasobów, czy ja przekieruję je na sytuację i jej ograniczenia? czy ja przekieruję te myśli na moje zasoby, czy ja je przekieruję na to, co nie potrafię lub z czym sobie gdzieś w życiu nie radzę, prawda? Czy ja przekieruję na cel, czy ja przekieruję...
Już jesteś w działaniu. Jak budować odporność psychiczną?
A, sorry. Tak, ale bardziej mi chodziło, żeby podkreślić, wiesz, podać parę przykładów na to, jak nasze myślenie działa, nie? Że mogę wybierać, ale przepraszam, bo rzeczywiście wybiegam, wybacz.
Ja bym chciała zrobić na ten temat całą rozmowę o tym, jak budować odporność psychiczną przez właśnie pracę z przekonaniami i na pewno to zrobimy razem. Natomiast chciałabym jeszcze tylko pokazać, tak lądując, co my mamy na myśli, właśnie działaj, sprawdzaj, buduj swoją odporność psychiczną. Bo wracając do początku rozmowy, chodzi o to, żeby nauczyć się takiej elastyczności i takiego działania, żeby mnie to nie przewróciło, żeby mnie to nie złamało, żeby mnie to nie przecięło w pół, żebym ja się potem nie musiała zbierać. Tak? Czyli to tak jak właśnie lubię to porównanie do wirusa, tak? Jest wirus, wszyscy mają grypę. Ja nawet złapałam wirusa, ale ja miałam 3 dni, czy tam 7 dni, podobno zawsze trwa katar, ale ja miałam tylko katar. I to mnie w ogóle nie rozbiło, nie miałam jakiegoś strasznego bólu głowy, czyli ja mogłam działać na maksimum swoich możliwości. Natomiast kiedy ja już jestem w stanie choroby, to ja nie działam na maksimum swoich możliwości i tutaj jest mi potrzebna rezyliencja, żeby potem móc się poskładać, zregenerować na nowo. Czyli odporność psychiczna daje mi możliwość działania na rzecz siebie i swoich celów, nie rozbijając się.
Pięknie. Ja bym powiedziała jeszcze do życia, jak to porównanie zrobiłaś znowu do wirusa, to pomyślałam, że a chorobą może być wtedy właśnie mój stres, mój lęk i różnego rodzaju skutki tego, że to do siebie gdzieś tam dopuściłam. I druga rzecz, że tak jak powiedziałaś o tej elastyczności, odporności, że chcę jeszcze raz podkreślić, to nie znaczy, że mnie to nie wybije na moment, tak? Że ja nie stanę i nie zobaczę, że to jest trudne, prawda? Że dajmy też sobie prawo do tego, żeby uznać, że coś może być dla mnie trudne, tylko że ja wobec tego staję gotowa, tak jak powiedziałaś, że to nie spowoduje, że mnie to totalnie wyjmie z moich kompetencji, możliwości i zasobów.
Poruszę i chodzi o to, że odporność psychiczna daje mi możliwość wejścia w ruch, nawet jeśli wiem, że on będzie trudny. Tak? To jest bardzo ważne.
To bardzo ważne.
W takim razie bardzo za rozmowę.
Dzięki.
A Państwa zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków, w których właśnie te kawałki będą omawiane z różnymi specjalistami, czyli zaufanie do siebie, czyli emocje, praca z przekonaniami, praca z ciałem, temat snu i pojawi się też kwestia mózgu. Dziękuję i do zobaczenia.
Dzięki, Agnieszko. Dzięki Państwu.